Informatyk, biocybernetyk z Akademii Górniczo-Hutniczej, profesor Ryszard Tadeusiewicz. Dzień dobry, witam.
Kłaniam się, panie redaktorze, witam słuchaczy.
Jeżeli mam malutki komputer w swoim domu, to czy ja mam mikrokomputer domowy?
Tak, zdecydowanie. Pojęcie mikrokomputera domowego powstało na przełomie lat 70. i 80. i było kolejną rewolucją zmieniającą obraz informatyki z takiego swoistego rodzaju kultu tych ogromnych, wielkich maszyn, które się nadawały do wszystkiego, ale jednocześnie były bajecznie kosztowne i trudne do utrzymania, bo to wymagało specjalnych sal klimatyzowanych, specjalnej podwójnej podłogi, setki kilometrów kabli. Te ogromne komputery były czymś godnym szacunku, podziwu, ale jednocześnie dalekim i niedostępnym. Natomiast prawdziwa rewolucja komputerowa zaczęła się w momencie, kiedy właściwie każdy, kto chciał, mógł mieć taki komputerek, nieduży, malutki, 8-bitowy, ale mógł go mieć w domu. Jeden z twórców tej rewolucji, Sinclair, był zwolennikiem tezy, że komputer nie powinien kosztować więcej niż dobry obiad. No, aż tak tanich komputerów zrobić się nie udało. Ale te komputery rzeczywiście stały się dostępne, zaczęły być kupowane na przykład na gwiazdkę dla dzieci. Czyli komputer z czegoś bardzo wielkiego i bardzo trudno dostępnego stał się czymś, co było dostępne właściwie dla każdego. Parę słów o historii tych najważniejszych etapów powstawania i rozwoju tej techniki. Pierwsze komputery takie, które można było używać właściwie głównie do zabawy, powstały w Stanach Zjednoczonych i tam firma Commodore, która pierwotnie zajmowała się naprawą maszyn biurowych, naprawą maszyn do pisania, potem produkowała kalkulatory i na tych maszynach do pisania i na tych kalkulatorach zbankrutowała. Natomiast Jack Tramiel, szef tej firmy, notabene zresztą urodzony w Łodzi, Jack Tramiel wprowadził po raz pierwszy właśnie pojęcie takiego komputera, który każdy mógłby mieć w domu, mógłby się nim bawić, mógłby się nim posługiwać. Ten komputer nazwano PET. PET to takie zwierzątko domowe. Wobec tego Commodore PET w 1977 roku był pierwszym komputerem, który przeznaczono do domów. Ten komputer miał, co ciekawe, zastosowanie z pewnych względów głównie w szkołach. Mianowicie poprzednicy, bo to nie była pierwsza próba zbudowania komputera do domu, ale te poprzednie komputerki, które tam proponowano i które przegrywały właściwie na rynku handlowym, te poprzednie komputerki były wszystkie takie, no powiedziałbym, słabe, po prostu łatwo się psuły. Wobec tego Tramiel, budując w firmie Commodore komputer PET, zrobił go dosłownie pancernym, to znaczy to jest taka maszyna w bardzo twardej, mocnej obudowie, zbudowanym monitorem, zbudowaną klawiaturą, nic tam nie lata, nic tam się nie rusza, wobec tego to było coś takiego dużego i solidnego. Do domu może się mniej nadawało, ale za to nadawało się świetnie do szkoły. Wtedy w latach 70., końcowych 70., już zaczęto mieć świadomość, że trzeba uczniów zapoznawać z techniką komputerową. Trudno było sobie wyobrazić, że szkoła podstawowa czy średnia kupi sobie wielki komputer, ale takiego PET-a to i owszem. A z kolei on miał tą zaletę, że będąc bardzo twardy pod względem czysto mechanicznym, był odporny na tych uczniów i wobec tego można było go rozwijać.
Szkolna przerwa to ponoć najlepszy test na wytrzymałość materiału.
Zdecydowanie tak i oczywiście Commodore PET ten test wygrał. Natomiast jak gdyby w przeciwną stronę, to znaczy czegoś bardzo lekkiego, wiotkiego, delikatnego, ale też i przy okazji bardzo taniego, poszedł w Europie Clive Sinclair, taki bardzo mądry, ale jednocześnie także i ekscentryczny twórca komputerów, który robił komputery dosłownie prawie że koszonkowych rozmiarów i zakładał, że ten komputer dopiero będzie wtedy mógł funkcjonować, jak się go podłączy do telewizora, zwykłego, normalnego telewizora, ale na tym telewizorze wyświetlane były wszystkie informacje z tego komputera, jak się go podłączy do magnetofonu, bo na tym magnetofonie zapisywano programy. Takie to było właściwie bardzo niedokończone. Trzeba było mieć całą maszę kabelków, ale to było bardzo tanie. Pierwszy tego typu komputer, Clive Sinclair, Brytyjczyk, Anglik, zresztą dostał potem za swoje zasługi od królowej brytyjskiej tytuł szlachecki, a więc Sir Clive Sinclair. Otóż Clive Sinclair zbudował najpierw komputer ZX80, czyli w 80 roku on został udostępniony. Miał właśnie kosztować tyle co obiad, no kosztował około 100 funtów, więc to taki dosyć drogi ten obiad. No ale faktem jest, że ZX80 zrewolucjonizował zupełnie pogląd. Komputer można było naprawdę mieć w domu, naprawdę można się im było bawić. on miał dosyć ograniczone możliwości. Natomiast kolejna odsłona takiego marszu triumfalnego Sinclaira od komputera do komputera to był ZX Spectrum. No, ci z Państwa, którzy chociaż troszeczkę mieli styczności z informatyką w młodości, poczuli chyba w tej chwili ciarki na plecach. ZX Spectrum to było marzenie, to był cudowny komputer wprowadzony w 1982 roku. Rewelacyjny pod względem ilości różnego rodzaju programów rozrywkowych, gier, możliwości kolorowych obrazów na telewizorze. To była znakomita rzecz. Ja muszę powiedzieć, że no, też byłem zakochany w tym komputerze i rzeczywiście ZX Spectrum stworzył zupełnie nowe warunki. I właściwie przez pewien czas, właśnie dzięki Sinclairowi, Europa dominowała nad Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o produkcję komputerów, tych domowych, tych rozrywkowych, tych, którymi się trzeba było raczej bawić niż pracować na poważnie, ale poważne prace przy tych komputerach też można było wykonywać. Tam były odpowiednie programy, które mogły być wykorzystane do celów profesjonalnych. Natomiast rzeczą, która właściwie zniszczyła Sinclaira, była tocząca się w Stanach Zjednoczonych wojna cenowa. Otóż wspomniany już Jack Tramiel, twórca i budowniczy firmy Commodore, wypuścił bardzo dobry komputer C64. C64, Commodore 64, miałem taki komputer, więc też go bardzo blisko znam. Commodore 64 był znakomitą maszyną, o rząd albo dwa rzędy wielkości lepszą pod względem technicznym i również wykonania mechanicznego od ZX Spectrum. Natomiast z początku kosztował tyle, ile kosztować powinien, mianowicie był bardzo drogi. W związku z tym w Europie to myśmy sobie o tym C64 słyszeli, ale kupowaliśmy, używaliśmy, wykorzystywaliśmy nawet w celach naukowych czy dydaktycznych ZX Spectrum. W szkołach zresztą te ZX Spectrum też się pojawiły, bo komitety rodzicielskie kupowały dzieciom. Natomiast w Stanach Zjednoczonych wybuchła wojna między Tramielem a firmą Texas Instruments. Oni mieli już porachunki wcześniejsze, dlatego że wspomniałem o tym, że firma Commodore, którą Tramiel założył, w pewnym momencie próbowała budować kalkulatory i wtedy zniszczył ich właśnie Texas Instruments, wypuszczając takie same kalkulatory, tylko o wiele tańsze. Oni sprzedawali te kalkulatory, podejrzewam, nawet poniżej wartości, żeby zniszczyć przeciwnika. Po raz drugi ta sama sytuacja pojawiła się, jeżeli w odpowiedzi na komputer C64 Texas Instruments zaproponowała komputer o nazwie TI-99, o podobnych właściwościach i możliwościach, ale tańszy. Tramiel tym razem się nie cofnął i poszedł w dół, to znaczy po prostu zaczął sprzedawać swoje komputery coraz taniej, wygrał tą wojnę, ale przy okazji spadająca cena doskonałych komputerów amerykańskich wykończyła Sinclaira i tą budowę komputerów w Europie. Ja sam przesiadłem się z ZX Spectrum na C64, który potem bardzo długo pracował u nas w domu i wobec tego ta za oceanem tocząca się rozgrywka cenowa spowodowała zmianę warty. Natomiast, co ciekawe, Commodore wygrał tą walkę, natomiast tak dalece podkopał swoje finanse, no bo sprzedawał te swoje komputery właściwie w gruncie rzeczy taniej niż koszt ich wytworzenia, że Tramiel musiał zamknąć tą firmę Commodore, ona właściwie potem upadła. Natomiast sam Jack Tramiel wszedł do innej firmy, firmy Atari. To kolejna legendarna marka, kolejna i ostatnia. Mianowicie Atari to były komputery, które pierwotnie miały służyć wyłącznie do gier. W ogóle firma Atari to była amerykańska firma, która produkowała konsole do gier, do zabaw, nie zajmowała się komputerami. Tramiel, jak gdyby wygrawszy, ale okupiwszy to prawie że bankructwem swojej firmy, wojnę cenową z Texas Instruments, kupił za jakieś zupełnie śmieszne pieniądze firmę Atari i zaczął wypuszczać swoje mikrokomputery. One nazywały się oczywiście Atari, ale miały tam swoje oznaczenia. Ten, który ja miałem, to nazywał się XL800. I to były też znowuż komputerki łączące dobrą jakość, dobrą wytrzymałość mechaniczną i bardzo niewysoką cenę. Koniec końców, w momencie kiedy opadł kurz bitewny, na polu bitwy pozostały komputery Atari, jakieś niedobitki ZX Spectrum, pozostałości Commodore. No a potem wszyscy poszli już jednak w kierunku tych komputerów typu PC, czyli personal computer IBM-a, bo okazało się, że bardzo miło jest mieć w domu komputer, który służy do zabawy, do gier komputerowych, ale jeszcze sympatyczniej jest mieć taki komputer, który przy okazji policzy budżet domowy, pozwoli zredagować teksty, różnego rodzaju opracowania nawet o charakterze profesjonalnym robić, a zabawy też oczywiście można na nim uprawiać. Stąd komputery PC wymiotły całe to towarzystwo. Obecnie dominują w domach, jeśli są gdzieś, komputery typu personal computer.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę Państwu pomyślnego używania komputerów domowych. Jak najwięcej, jak najczęściej i z jak najlepszym skutkiem.